Szkoda czasu na złe seriale. Przy mikrofonie Zuzanna Piechowicz
i Anna Piekutowska.
Dziś kolejny odcinek naszego podcastu, w którym się nie widzimy. Nagrywamy zdalnie ze względów bezpieczeństwa w związku z koronawirusem. I jest to kolejny odcinek naszego podcastu, który ma bezpośredni związek z koronawirusem. Tydzień temu zaproponowałyśmy Państwu seriale o przyjaciołach dla tych, którzy tęsknią za spotkaniami z przyjaciółmi, czy to w barze, czy w kawiarni, czy w ogóle ze spotkaniami z ludźmi twarzą w twarz. A dzisiaj mamy inny aspekt, bo o serialowych dystopiach politycznych, a nie tylko dystopiach, będziemy rozmawiać.
Seriale z gatunku political fiction mają to do siebie, że zazwyczaj są produktem wyobraźni twórców, ale jednak mają jakieś ziarnko prawdy w sobie. Coś ze sobą niosą takiego, co nas przybliża do tej rzeczywistości, w której istniejemy. To są albo wydarzenia, albo jakieś nawet konkretne osoby, które się pojawiają z przeszłości bądź z przyszłości, jak to dzisiaj też w kilku serialach będzie. No i te seriale są o tyle ciekawe, że można obejrzeć to, jak politycy mogliby sobie poradzić z wyimaginowanymi kryzysami, nie takimi jak ten, który dzisiaj mamy, ale też znaczącymi, dramatycznymi i może nawet jeszcze straszniejszymi niż ten, z którym mamy dzisiaj do czynienia.
Cztery naprawdę mocne propozycje. Zapraszamy.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. Szkoda czasu na złe seriale to podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi.
Spisek przeciwko Ameryce to jest nasza premiera, nasz bezpośredni przyczynek do tego, żeby porozmawiać o serialach z gatunku political fiction. To jest nowość dostępna na HBO Go. W tym momencie HBO publikuje co tydzień kolejne odcinki. Myśmy widziały tych odcinków, wydaje mi się, że 5, popraw mnie jeśli się mylę, ale chyba tyle miałyśmy udostępnione jeszcze przed premierą. To jest serial, który nosi ten sam tytuł, co powieść Philipa Rotha i to nie przez przypadek, dlatego że jest to ekranizacja tej powieści. Powieści no chyba jednego z najważniejszych amerykańskich współczesnych powieściopisarzy, który zastanowił się, zrobił takie klasyczne, co by było gdyby.
I to jest niezwykle ciekawe, ponieważ Philip Roth w swojej książce wykorzystuje postać Charlesa Lindberga, słynnego pilota z czasów II wojny światowej, wielkiego przeciwnika udziału Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej. Stworzył coś, co nazywało się America First Committee i był to komitet, który działał na rzecz niedołączenia Stanów Zjednoczonych do II wojny światowej. Z ciekawostek, jednym z członków tego komitetu był John F. Kennedy, czyli późniejszy prezydent Stanów Zjednoczonych. Swoją drogą Lindbergowi Partia Republikańska proponowała być ich kandydatem na prezydenta Stanów Zjednoczonych. On tę propozycję odrzucił, ale w książce Philipa Rotha przyjmuje tę propozycję i staje w szranki z Franklinem Delano Rooseveltem oraz ten pojedynek wygrywa.
Jest rok 1940, potem jest rok 1941. My Amerykę właśnie tamtych lat, Stany Zjednoczone tamtych lat poznajemy przez jedną rodzinę. Tak to czasami jest z tymi serialami o wielkiej polityce czy o geopolityce, które właśnie pokazują nam, próbują nam pokazać właśnie ten świat przez pryzmat jednej osoby, jednej postaci, czy właśnie jednej rodziny. No i tutaj mamy taką rodzinę z amerykańskich przedmieść, żydowską rodzinę z amerykańskich przedmieść, która staje w twarz z rosnącym antysemityzmem, z rosnącą popularnością Charlesa Lindberga, która właśnie z tym się wiąże, dlatego że Lindberg oprócz tego, że jest przeciwko udziałowi Stanów Zjednoczonych w II wojnie światowej, to jest może nie sojusznikiem, ale sympatykiem polityki Adolfa Hitlera.
No jest faszystą, ja bym go nazwała po prostu faszystą, jeszcze te cechy jego są bardzo wyraźnie pokazane, wszyscy ci, którzy są antysemitami, czy są zwolennikami, faszystami w Stanach Zjednoczonych popierają też Lindberga w tym serialu i w tej książce, co jest też bardzo ciekawe, że ja bardzo lubię to połączenie, o którym ty powiedziałaś, czyli połączenie tego, że obserwujemy w jakiejś produkcji wielką politykę i obserwujemy też, jak ona wpływa na zwykłą rodzinę, rodzinę, na jakichś bohaterów, którzy z tą polityką nie mają zbyt wiele wspólnego. Są po prostu, no, na ich życie to, co robią politycy, to, co się dzieje, sytuacja polityczna, geopolityczna, gospodarcza po prostu wpływa, bo mam wrażenie, że to bardzo wyraźnie pokazuje, że polityka bardzo wyraźnie nas dotyka. Zresztą to też, tego też bardzo teraz doświadczamy w czasie pandemii koronawirusa.
No i trzeba dodać, jak mówimy o serialu Spisek przeciwko Ameryce, że jego twórcą, jego showrunnerem jest David Simon. Dla mnie jest to po prostu mistrz, jedna z najważniejszych postaci, jeśli chodzi o tworzenie seriali, dlatego że zrobił on kultowy serial The Wire. No i Simon dobrał sobie świetną ekipę, w szczególności obsadę. Mamy tutaj kilka gwiazdorskich nazwisk, czyli przede wszystkim John Turturro i Winona Ryder. Oni zresztą są parą w tym serialu. To jest rabin, który jest zwolennikiem Charlesa Lindberga i Evelyn, jego nowa kochanka, narzeczona, no to się zmienia. Poza tym mamy też bardzo ciekawie obsadzone role młode. Tak jak w powieści Philipa Rotha, to na nich koncentrowała się uwaga, tak tutaj ją mamy podzieloną, ale naprawdę dwóch młodych chłopców, którzy świetnie grają, i Caleb Malice i Azzy Robertson.
No ja bym chciała jeszcze też docenić Zoe Kazan,
która gra. Tak, zapomniałam, przepraszam, dzięki.
Więc ja muszę powiedzieć o Zoe Kazan, ponieważ to jest jedna z moich ulubionych aktorek i która świetnie gra. Znamy ją z seriali między innymi z Olive Kittredge, gdzie też miała bardzo ciekawą rolę. I cały ten serial jest świetnie skonstruowany. Ja to się dziwię, bo kilka minut minęło, zanim powiedziałaś David Simons u nas w tym podcaście. Właśnie nie wiedziałam się, że to po prostu będzie pierwsze zdanie.
Rozproszyłam się, przepraszam. Ale musisz przyznać, że akurat rola Zoe Kazan jest chyba najsympatyczniejszą postacią w ogóle w tym serialu, nie uważasz?
Tak, poza dziećmi to jest jedna postać, którą tak naprawdę da się lubić, ale też jest taką tragiczną postacią, bo jest taką żoną uwięzioną w takim paradygmacie i w takich obowiązkach rodzinnych i służbowych, bo mąż, chora matka, dzieci, cała sytuacja, i na nią chyba najbardziej też wpływa to, co się dzieje. To znaczy ona ma doświadczenie bycia wyalienowaną, bycia odrzuconą jeszcze w czasach dzieciństwa, gdzie mieszkała w nieżydowskiej okolicy, bo też ważne, nie wiem, czyśmy to powiedziały, że to jest żydowska rodzina.
Tak, tak. Wydaje mi się, że wspomniałam o tym na początku, że oni zaczynają po prostu doświadczać na swojej własnej skórze tego, że no nad Stany Zjednoczone nadciąga taka brudna chmura z nad Europy. Mnie najbardziej, nie wiem jak ty miałaś, ale mnie najbardziej chyba wzruszały czy przejmowały te sceny, w których główni bohaterowie chodzą do kina oglądać kronikę z tego, co się dzieje w Europie. I widzą, co się dzieje z Żydami właśnie w Europie Środkowej czy Zachodniej. Oglądają te obrazki, na początku właśnie te ujęcia stamtąd, na początku właśnie z takim jednocześnie współczuciem, empatią i poczuciem tego, że dzieje się coś tragicznego, ale to coraz bardziej te emocje idą w stronę po prostu strachu, że to samo może ich czekać tutaj, po tej drugiej stronie oceanu.
Przede wszystkim to jest świetny serial. Jest bardzo dobrze skonstruowany, bardzo dobrze opowiedziany. Ta fabuła jest trzymająca w takim napięciu, mimo że nie chcę powiedzieć, że wiemy, co się dzieje, ale mniej więcej wiemy, dokąd zmierzają te wydarzenia. To jest to jeden z lepszych seriali, które ostatnio widziałam. I też mam wrażenie, że bardzo aktualnie się go ogląda. Mm-hmm. Philip Roth przed śmiercią był pytany o to, czy właśnie w Spisku przeciwko Ameryce przewidział wybór Donalda Trumpa na prezydenta, szukając jakiejś analogii między właśnie Lindbergiem a Trumpem, a odpowiadał na to, że nigdy nie sądził, że prezydentem Stanów Zjednoczonych zostanie idiota. Więc to z takich dosadnych komentarzy, ale też zamykanie granic, pewna alienacja oraz to, jaki stres wywołuje w odbiorcach oglądanie tutaj tych kronik, a ja bym to porównała z odbiorem wszelkich informacji teraz w czasie pandemii koronawirusa, czy słuchanie naszego radia, czy oglądanie różnych telewizji informacyjnych, czy czytanie wielu portali informacyjnych. To jak jesteśmy też, jak się zalewamy tymi informacjami, jakby jest ważne, i ja tutaj nie namawiam do tego, żeby z nich nie korzystać, ale bo uważam, że nasza praca tym aspekcie jest bardzo ważna i istotna, ale to wpływa na realny poziom też strachu i lęku. I to też widać po tym, jak oni oglądają te kroniki filmowe oraz jak ten odbiór tych kronik filmowych zmienia się z odcinka na odcinek.
Mhm. Na koniec też chciałabym dodać to, że spisek przeciwko Ameryce pokazuje różne postawy, które można przyjąć w obliczu totalitarnego ustroju albo faszystowskiego ustroju. Mamy rodzinę Żydów i tak naprawdę każda osoba z tej rodziny przyjmuje trochę inną strategię. Trochę inaczej rozumie świat, który ją otacza, to w zależności od tego, jakie gazety czyta, kogo słucha, kto jest dla niej ważny itd., itd., ile ma lat, jakie jest płci. Więc taki przegląd ludzkich postaw to jest na pewno to, co się Simonowi bardzo w spisku przeciwko Ameryce udało.
Spisek przeciwko Ameryce, serial na podstawie powieści Philipa Rotha pod tym samym tytułem, można obejrzeć na HBO i HBO Go. My bardzo serdecznie polecamy, a teraz przechodzimy do kolejnego serialu, podobnego, ale tym razem spojrzymy w przyszłość, a nie w przeszłość. Years and Years, czyli Rok za rokiem, to serial koprodukcji HBO i BBC One. To już pierwsza rekomendacja, która powinna sprawić, że ten serial znajduje się na Państwa liście seriali koniecznie do obejrzenia. Akcja tych 6 odcinków rozciąga się przez 15 lat, od 2019 do 2034 roku. I rozpoczyna się w momencie, w którym Wielka Brytania wychodzi z Unii Europejskiej. Za scenariusz tego serialu odpowiada Russell T. Davies, ten sam twórca, który odpowiada między innymi za Doktora Who czy Skandal w angielskim stylu. A w wywiadach przyznawał, że przez ostatnie 20 lat myślał o tego typu dystopijnym serialu.
Udało mu się, naprawdę niesamowicie udał mu się ten serial. Widać, że on jest przemyślany i dopracowany. Ja nie pamiętam dokładnie, może ty pamiętasz, na którym miejscu naszego top seriali, top 10 seriali z 2019 roku go umieściłyśmy, ale na pewno do czołówce, prawda?
Tak, poczekaj, już sprawdzam, bo zafrapowałaś mnie tym pytaniem, ale to potrzebuje chwili, bo muszę odnaleźć to nasze zestawienie. Państwo też to mogą zrobić na stronie tok.fm.pl. Jest to nasze zestawienie 10 najlepszych seriali, idealne teraz na pandemię, a Rok za rokiem znalazł się na nim na 5 miejscu, czyli w pierwszej piątce.
Rok za rokiem to właśnie trochę tak jak w spisku przeciwko Ameryce. Historia z jednej strony rodziny, a z drugiej strony przez historię rodziny pokazana jest rzeczywistość, która otacza właściwie no nie tylko Wielką Brytanię, ale właściwie cały świat. Mówimy o rodzinie Lyonsów, rodzinie, która mieszka w Manchesterze. Tam jest kilkoro rodzeństwa plus babcia w tej roli, fantastyczna Anne Wright, czyli Muriel, tak się nazywa jej bohaterka, która jest taką seniorką rodziny, opoką, jej dom jest miejscem, w którym wszyscy się spotykają, ci, którym się bardziej udało w życiu i ci, którym trochę wiedzie się może gorzej. To jest taka właśnie absolutnie zwykła rodzina z sąsiedztwa. I to wszystko dzieje się w tle dziwnego przełomu, zmiany technologiczne prą do przodu, gdzie układ sił na świecie mocno się zmienia i tak wychyla w stronę Chin. W następstwie tego zmieniają się szlaki uchodźcze, które zamiast prowadzić, tak jak teraz, z Bliskiego Wschodu czy z Afryki do Europy, tak już prowadzą właściwie we wszystkie strony, bo populiści tak bardzo się rozrastają, że są na całym świecie, trochę nie ma gdzie już uciekać, prawda?
Tak, to widzimy przez jeden pryzmat, a najważniejszą populistką tego serialu jest Vivien Rook. To postać grana świetnie przez Emmę Thompson. To polityczka, która nie wstydzi się mówić, że ciągle się uczy. Ja mam pewnie skojarzenie z innym politykiem, który też jest dumny z tego, że ciągle się uczy.
No ja chyba wolę Vivien.
choćby dlatego, że jest kobietą. Jest to populistka, to jest naprawdę połączenie Donalda Trumpa, Salviniego, Borisa Johnsona i myślę, że paru innych tego typu polityków, która zakłada ruch czterech gwiazd, która tworzy własną telewizję w pewnym momencie, bo twierdzi, że media są pełne fake newsów i tylko u niej możemy dowiedzieć się prawdy w jej politycznej telewizji. To też przyprawia o skojarzenie z innym politykiem, który bardzo lubi Twittera. I jesteśmy w świecie, w którym nic nie jest pewne. Na przykład uczulenie na gluten okazuje się uczuleniem na fruktozę. Mamy sytuację, w której Stany Zjednoczone rzucają bombę atomową na chińską wyspę. Owady już praktycznie nie istnieją w związku ze zmianami klimatycznymi. To są bardzo dużo tego typu geopolitycznych zmian. I właśnie to połączenie znowu, tak jak mówiłaś, tak jak w spisku przeciwko Ameryce, połączenie losów jednej rodziny, bardzo zwykłej, z losami wielkiej polityki. Jednak dla mnie Years and Years jest bardziej przerażające, bo w tym serialu czuć, że to są rzeczy, które nie są nieprawdopodobne. Taki żart miałyśmy między sobą, że właściwie w tej pandemii koronawirusa czujemy się trochę jak bohaterki tego serialu, bo jest to tak abstrakcyjne, tak nie do przewidzenia dla nas, tych osób, które się nie zajmują epidemiologią, bo na przykład w serialu Pandemia na Netflixie można już było usłyszeć od ekspertów, że coś takiego jak koronawirus musiało się wydarzyć, ale słyszy się to, bierze się pod uwagę, ale nie uznaję, że to może być częścią naszej rzeczywistości. Nie wiem, czy masz podobne refleksje po tym serialu teraz z perspektywy.
Ten serial jest tak naprawdę bardzo blisko naszej rzeczywistości. I chyba to jest jego najmocniejszy punkt, że to jest trochę to, czego my doświadczamy, tylko tak lekko podkręcone. Nawet nie dużo, nawet odrobinę, bo zarówno te zmiany technologiczne są prawdopodobne. To nie jest takie science fiction, ale bardzo fiction, to jest jednak bardziej science, czyli sztuczna inteligencja, takie różne bioniczne pomysły na ulepszanie ludzkiego ciała za pomocą technologii. No i to wszystko sprawia, że tak czuć ten zimny oddech roku za rokiem na plecach. I pamiętam, jak wrzuciłyśmy już kilka tygodni temu takiego posta na swojego fanpage'a, Szkoda czasu na złe seriale na Facebooku, bardzo polecamy oczywiście i zachęcamy, i zapytałyśmy, o jakim serialu Państwo chcieliby usłyszeć, to chyba ten był najczęściej wymieniany.
Bo to jest, wydaje mi się, najlepszy serial z tego naszego dzisiejszego zestawienia, bo on jest tak naprawdę taką polityczną publicystyką na najwyższym poziomie, dodatkowo dystopią, której nie powstydziłaby się Margaret Atwood, i to wszystko sprawia, jeszcze świetnie zagrany, bardzo dobrze zrealizowany, no, naprawdę mamy dzisiaj bardzo mocne propozycje w tym odcinku naszego podcastu dla Państwa.
Rok za rokiem, do obejrzenia na HBO Go, uprzedzamy. To nie jest serial, po którym będzie Państwu miło i lekko na sercu, raczej wręcz przeciwnie, ale może i właśnie taka wizja przyszłości będzie przydatna i ciekawa dla Państwa. Rok za rokiem. A teraz trochę starsza propozycja, bo z roku 2015 serial Okupowani to jest superprodukcja. Ale superprodukcja norweska, którą można było oglądać przez jakiś czas na platformie Netflix, a teraz dwa sezony można zobaczyć na VOD, tym właśnie VOD telewizji publicznej. Na trzeci sezon, który miał premierę w 2019 roku, jeszcze cały czas czekamy, mamy nadzieję, że będzie ona do obejrzenia w Polsce.
Wydaje mi się, że to pierwszy raz, kiedy w naszym podcaście odsyłamy do VOD telewizji polskiej, ale też mamy taką zasadę, że odsyłamy tylko do legalnych źródeł, więc nie usłyszą Państwo w naszych audycjach, w naszym podcaście poleceń serialu, których legalnie nie można obejrzeć w Polsce.
Serial Okupowani był superprodukcją norweską jak na swoje czasy. Bardzo duży budżet, gwiazdy norweskiej telewizji czy norweskiego kina w nim zagrały. No i chyba jeden z najsłynniejszych Norwegów, który maczał palce w scenariuszu, czyli Jon Nesbø, pisarz znanych kryminałów, chyba nie trzeba go przedstawiać. No i historia jest taka. Norwegia a na czele Norwegii stoi premier pochodzący z partii Zieloni, Norwegia decyduje się na zamknięcie swoich złóż naftowych. Nadchodzi kryzys klimatyczny, ropa jest nieekologicznym źródłem energii, czas się przestawić na inne, bardziej zielone, bardziej przyjazne środowisku źródła energii, dlatego Norwegia będzie świeciła przykładem i przestanie wydobywać ropę naftową. Problem jest taki, że w wyniku różnych działań geopolitycznych Bliski Wschód też już nie wydobywa ropy naftowej. Stany Zjednoczone są właściwie samowystarczalne. No i robi się problem. Problem dla Rosji i dla Unii Europejskiej, która wespół w zespół postanawia nałożyć taką aksamitną, mięciutką okupację właśnie na Norwegię.
Jednocześnie mamy z jednej strony premiera Norwegii, który bardzo ciekawie balansuje między tymi dwoma światami, różnymi strategiami. Też jest wątek szantażu przez przedstawicielstwo w Norwegii jednego z krajów, ale tutaj więcej zdradzać nie będę. Mamy różne strategie, które przyjmują obywatele, bo od takiej kolaboracji i dostosowania się przez próby powstania i próby organizowania takiego powstania i radzenia sobie z takiego zbrojnego z tą okupacją. Ten serial wydaje mi się, że jest też dość przerażający.
Trochę to jest zaskakujące, że Norwegia, ucząc się ze swojej historii, postanowiła się zdecydować na taki serial, który będzie pokazywał no właśnie te może cechy trochę nie najlepsze, jeśli chodzi o naród, jeśli chodzi o obywateli. Przecież mamy w okupowanych takich po prostu czystych spadkobierców Kislinga, czyli chyba najsłynniejszego kolaboranta w historii. Chodzi tutaj oczywiście o okupację nazistowską i o II wojnę światową. Teraz ci Rosjanie są zupełnie inni. Ci Rosjanie, którzy atakują Norwegię w 2015 roku, noszą garnitury, nie wjeżdżają czołgami, nie są też zielonymi ludzikami, ale prowadzą bardzo zaciętą grę polityczną. Mi się szczególnie podoba postać rosyjskiej ambasadorki Iriny Sidorowej, bo ona w pewnym momencie przyznaje, że zanim została polityczką, to była narciarką i ścigała się razem z Norweżkami w Mistrzostwach Świata i zawsze stawała czwarta na podium, bo trzy pierwsze miejsca miały właśnie Norweżki.
Ale też ciekawy jest ten sojusz między Unią Europejską a Rosją przeciwko Norwegii, bo wydaje mi się, że Nesbo w tym, tworząc taki sojusz, pokazuje, że tylko w Unii Europejskiej wydaje się, że w razie czego to staną po stronie praw człowieka, czy autonomii, czy tej właściwej stronie historii, bo to jest wyraźne w tym serialu, że okupując Norwegię przeciwko działaniom ekologicznym, bo tak można to nazwać, czyli uznając, że gospodarczy, doraźny interes jest ważniejszy niż to, co się dzieje ze zmianami klimatycznymi, z ekologią, z naszą planetą i że właściwie nikomu się nie opłaca tym zajmować. Ulubiony pewnie serial Grety Thunberg, ale tak naprawdę to jest też ciekawe w tym serialu. On jest bardzo dobrze zbudowany, dobrze poprowadzony. Ta narracja i to, co się dzieje, jest ciekawe. Chociaż w drugim sezonie już miałam poczucie pewnego znużenia i miałam wrażenie, że ten pomysł zaczyna się wyczerpywać. I zastanawiam się, trzeciego sezonu jeszcze nie widziałam. Zastanawiam się, czy w trzecim sezonie udało się jakoś odbić jeszcze raz od tej fabuły. Nie wiem, jakie były twoje wrażenia.
Tak, zgadzam się z tobą. Rzeczywiście ten pierwszy sezon był dużo lepszy od drugiego, ale to chyba dlatego, że twórcy jednak postanowili nie rozszerzać swojego spektrum postaci. Cały czas kręcimy się jednak wokół tych samych osób, z którymi zaczęliśmy ten serial. Więc cała okupacja, pomimo tego, że przybiera na sile, trochę zmienia się, zmieniają się jej struktury, zmienia się jej forma, to my cały czas tam gdzieś krążymy właśnie w otoczeniu premiera, w otoczeniu służb specjalnych, mamy też jakieś media i gdyby pokazać chociaż trochę więcej, kilka innych scen, wyrwanych z trochę innego kontekstu rzeczywistości, gdzie ta rosyjska okupacja również uderza, to może by było rzeczywiście ciekawiej, ale to też trzeba przyznać, że są tam wątki polskie w tym serialu. One się chyba rzeczywiście dopiero w drugim sezonie ujawniają, bo w tym momencie oglądałam w jednym ciągu, więc trochę mi się mieszają te wydarzenia, co było w pierwszym, a co w drugim sezonie, ale wątki polskie są bardzo, że tak powiem, chwalebne dla Polaków. Tam Polacy są raczej pozytywnymi postaciami niż negatywnymi.
Tak, to prawda, ale do polskiego wątku przejdziemy za chwilę, bo w tym zestawieniu i polski serial Political Fiction się znalazł. Polecamy też serial Okupert, Okupowani, VOD, TVP.pl, a teraz trochę starsza propozycja i to właśnie z rodzimego ogródka.
Za każdym razem, jak rozmawiamy w naszym podcaście o polskim serialu, to mam wrażenie, że mamy takie małe święto.
A to chyba najstarszy polski serial, o którym będziemy w naszej audycji rozmawiać, bo ten serial ma ile? Czekaj, będziemy 13 lat? Dobrze liczę?
2007 rok. To właśnie wtedy ukazał się na polskich ekranach telewizyjnych. W 2007 roku na Polsacie miała miejsce premiera serialu Ekipa.
Serial stworzonego przez trzy twórczynie, trzy reżyserki i to blisko spokrewnione. Agnieszka Holland, jej siostra Magdalena Łazarkiewicz i córka Agnieszki Holland, Kasia Adamik, stworzyły serial, w którym premier, grany tutaj przez Marcina Perchucia, jest takim premierem przez wielkie P, prawdziwym mężem stanu. Można powiedzieć, że ja to oglądałam trochę jak taki serial superbohaterski w pewnym sensie, bo to brakuje mu tylko momentami peleryny.
Jeśli miałabym gdzieś umiejscowić ekipę w tych serialach, które już do tej pory omówiłyśmy, no to zdecydowanie byłby to serial najbardziej prawdopodobny, najbliższy rzeczywistości, bo ani Rosja nie ostrzy sobie zębów na Norwegię, ani na szczęście żadna bomba atomowa, mam nadzieję odpukać, nie wiem tego, ale uznajmy, że nie wybuchnie w najbliższym czasie. Nazizm mamy za sobą w wydaniu drugowojennym. A tutaj rzeczywiście opowieść, która jest snuta w serialu Ekipa, bardzo mocno przypomina polską scenę polityczną. Tutaj nie ma żadnego thrillera, nie ma wybitnych dramatów. To jest raczej taki serial sensacyjny, ale jednak głównie polityczny, skupiony na grach pomiędzy obozami politycznymi. Po prostu taki obyczajowy nieco serial. Masz takie wrażenie? Można go nazwać obyczajówką?
Myślę, że tak, że to jest taki polityczny, obyczajowy serial. Myślę, że za ten dobry, publicystyczny sznyt w tym serialu odpowiada jeden z autorów scenariusza, czyli Wawrzyniec Smoczyński, wieloletni dziennikarz tygodnika Polityka, a później założyciel think tanku Polityka Insight. I to jest bardzo dobry polski serial. My w naszym wywiadzie z Agnieszką Holland, który przeprowadziłyśmy kilka miesięcy temu, pytałyśmy, dlaczego nie powstaje nowa ekipa. Przecież na polskiej scenie politycznej dzieje się tyle, że to jest inspiracja do wielu niezwykle ciekawie poprowadzonych historii. Wtedy Agnieszka Holland odpowiedziała nam, że niestety nikt nie chce zainwestować pieniędzy w tego typu serial. Wtedy się udało. Mam wrażenie, że to jest też taki niedościgniony wzór politycznego serialu, bo mieliśmy później Rancho, które jest trochę polityczne. Mamy tam różne aluzje do tego, co się dzieje. Mamy też Politykę jako głównego bohatera w tej roli Cezary Żak. Mamy oczywiście produkcję typu Ucho Prezesa, ale drugiej ekipy nie było. Tym ciekawiej wraca się po latach do tego serialu, bo ja oglądałam ten serial będąc w liceum i pamiętam, że robił na mnie ogromne wrażenie i bałam się tego powrotu, wiesz, takiego powrotu do serialu, który kiedyś wydawał się niesamowity i po prostu sprawiał, że spadały mi kapcie z nóg, a że teraz będzie rozczarowaniem. Okazuje się, że ten serial, mimo właśnie tego sznytu trochę superbohaterskiego, wydaje mi się takiej tęsknoty za politykami z prawdziwego zdarzenia przed takimi właśnie mężami stanu, czy żonami stanu. Nie wiem, czy to tak powinnam sformułować, ale mam nadzieję, że i ty, i państwo wiecie, o co mi chodzi, że on wciąż się ogląda.
On wciąż się ogląda i moim zdaniem też ma wartość historyczną, bo jednak oglądamy go z perspektywy tych kilkunastu lat, i można z niego wyłuskać pomysł twórczyń i twórców tego serialu na to, jak ta Polska miałaby wyglądać. Że to był taki trochę liberalny, kapitalistyczny sen o bezpiecznej Polsce w rękach takiego młodego premiera technicznego, nieumoczonego w żadne skandale, który nie mógł współpracować ze Służbą Bezpieczeństwa w PRL-u, bo najzwyczajniej w świecie jest za młody, nie należy do tego starego, skostniałego układu, który powstał te 30 lat temu w Polsce, po roku 89, tylko właśnie jest takim świeżym oddechem, takim premierem, który i się dogada z chińskim ambasadorem i pojedzie do fabryki, gdzie strajkują robotnice i w Trymiga załatwi im nowego inwestora, żeby tutaj przyjechał i zbudował im nową fabrykę, a one się szybko przekwalifikują i obędzie się bez pomocy socjalnej na przykład, tylko od razu wszyscy przejdą bezboleśnie przekwalifikowanie się. Więc oglądałam go też z dużym uśmiechem, właśnie myśląc o tym, jak on przedstawia te nasze polskie jakieś marzenia mainstreamowe, może marzenia klasy średniej, tak to bym nazwała, o tym, jak ta polska polityka mogłaby naprawdę wyglądać.
To jest serial o tym, żebyśmy mieli polityków, za których nie będziemy się wstydzić, tak mi się wydaje.
O, tak.
To jest taki serial o tym, że chcielibyśmy być dumni z naszego premiera i nie będę myśleć, jakie emocje mi towarzyszą, jak myślę o naszym obecnym premierze, ale dumy to tam raczej nie ma. Bardzo bym chciała, żeby powstała Ekipa 2, nowa ekipa. Taki serial na współczesne czasy.
No właśnie, tylko to jest dla mnie zastanawiające, bo ja nie pamiętam tej historii. Przypomniałam ją sobie właściwie dopiero teraz, kiedy przygotowywałam się do naszej rozmowy. To znaczy, Ekipa skończyła się bardzo nagle. Ten serial nigdy nie miał dobrych wyników. Pierwszy sezon tak coraz słabiej się oglądał, a ten serial został tak przepychany na późniejsze godziny w telewizji i coraz...
Nocy się go oglądało. No pamiętam, właśnie, że to było jakaś 23, a po północy leciał ten serial, czyli nie w tym czasie, kiedy jest największa oglądalność takiej klasycznej telewizji.
I nie doczekał się nigdy drugiego sezonu, więc nie było takiej potrzeby, woli, żeby go kontynuować. Więc zastanawiam się, czy teraz może po prostu ludzie zmęczeni polską polityką nie chcą takiego political fiction, które rzeczywiście w jakiś sposób odzwierciedlałoby tą prawdziwą polską politykę.
Albo może po prostu ta polityka obecna musi swoje odleżeć, zanim ktoś postanowi wziąć tę historię na tapet. Albo no pobawić się konwencją, bo Ekipa to nie jest przecież prawdziwa historia, nie mamy tam prawdziwych polityków, mamy raczej taką właśnie, taki political fiction.
Ale mocno inspirowane jednak prawdziwymi postaciami i rzeczywistymi wydarzeniami, ba, wręcz niektórzy oskarżali, zarzucali temu serialowi to, że przewiduje przyszłość, dlatego że w 2007 roku, pierwszy sezon tego serialu, gdzieś tam pod koniec tego serialu, wydarza się katastrofa lotnicza, w której ginie głowa państwa. No i zupełnie inaczej zaczęło się patrzeć na ten serial w 2010 roku. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie, ale według mnie nie ma to nic wspólnego z żadnym przewidywaniem i jest to zbieżność, a wręcz no, takie szukanie trochę na siłę tej analogii w serialu i w rzeczywistości.
Oczywiście, że tak, ale też pamiętajmy, że serial powstał już po wypadku Leszka Millera samolotowym, więc naprawdę można doszukiwać różnych analogii i różnych inspiracji, ale myślę, że warto do tego serialu wrócić. Można go w Polsce legalnie obejrzeć na portalu IPLA, czyli portalu polsatowskim, gdzie jest dostępny w całości.
I to był ostatni serial, o którym dzisiaj rozmawiałyśmy. Serial z gatunku political fiction. Bardzo zachęcamy do pisania do nas na seriale@tok.fm oraz do odwiedzania nas w naszych mediach społecznościowych, czyli na Facebooku Szkoda Czasu na Złe Seriale i na Instagramie.
Na pewno jeszcze do seriali politycznych wrócimy. To był subiektywny wybór 4, które z czystym sumieniem Państwu polecamy i po które naprawdę warto sięgnąć. Nie pojawiło się w tym zestawieniu House of Cards. I to był zamierzony zabieg. Bardzo dziękujemy.
Anna Piekutowska
i Zuzanna Piechowicz.
W rozrywce nastała era seriali. Powstaje coraz więcej nowych produkcji. Jedne lepsze, inne gorsze. Szkoda czasu na złe seriale. To podcast, w którym Anna Piekutowska i Zuzanna Piechowicz polecają produkcje warte uwagi. Szkoda czasu na złe seriale we wtorek na tok.fm.pl.